Dialog sportowy.
Witamy wszystkich w kolejnym odcinku sportowego dialogu. W studiu ze mną są
Błażej Łukaszewski,
Przemysław Gawin.
Ja się nazywam Jakub Górski i wprowadzamy was w klimat trójmiejskiego sportu. Zaczniemy od piłki nożnej, a tam Lechia Gdańsk liderem. Co wy powiecie na to, panowie?
Może powiedzieć tyle, że zasłużenie, bo Lechia najlepsza, Lechia wygrywa, Lechia co prawda miewa dwie różne połowy, ale zazwyczaj jeszcze punktuje, więc to punktowanie, to zbieranie oczek cały czas jest. Troszeczkę właśnie jest problem, że nie potrafią zagrać dwóch dobrych połówek. Dwa razy było tak, że te drugie były gorsze. Ostatnio jednak tak się złożyło, że Wisłą Płock to właśnie druga połowa była lepsza. No i wygrali 2-1.
Bym spojrzał na to z innej strony. Często drużyny mistrzowskie, jak tak się patrzy wstecz na ich bardzo dobre sezony, często miewały też słabsze mecze, ale je wygrywały. I to trzeba też dostrzec, że no i przyznać, że Lechia zagrała słaby mecz, ale jednak go wygrała. I takie mecze jak ta umiejętność wygrywania meczów, w których ci nie idzie, może w końcowym rezultacie przynieść mistrzostwo. Więc
tak się poznaje mistrzów.
Dokładnie, dokładnie. Warto zwrócić uwagę na formę Grzegorza Koświka, który w tamtym meczu zdobył dwie bramki.
Pierwsza bramka zdobyta na raty, no ale jednak faktycznie piłka wpadła do bramki. Bardzo dobrze, że Kuświk pokazuje cały czas, że jest jednym z najważniejszych ogni w ofensywnych Lechii Gdańska. Przecież konkurencja jest niemała przy braciach Pajszału na przykład.
No w szczególności Flavio, który jest aktualnie najskuteczniejszym strzelcem. Kuświk niewiele do niego traci, bo zaledwie bramkę. Trzeci, oczywiście drugi z braci Pajszału, ale mając taki potencjał, jeżeli chodzi o ofensywę oraz taką drugą linię jak na przykład Miloš Krasić, Rafał Wolski czy Simeon Sławczew.
Teraz jeszcze powraca Sebastian Mile powoli, więc zobaczymy jak Sebek będzie niedługo grał już w tej lepszej formie, bo na razie to tak średnio wygląda.
Na razie spodziewajmy się go na ostatnie pół godziny każdego meczu, bo wiemy w jakiej Mila jest kondycji fizycznej.
Na pewno nie w najlepszej i w Premier League by sobie nie poradził.
No zdecydowanie.
Ale to jest polska ekstraklasa, więc
no wszystko można.
Można inteligencją i tym sprytem, doświadczeniem.
Tak. Ja myślę, że Sebastian, bardzo często widać takie fajne zagrania, pomysłowe. Ta piłka bardzo często by dochodziła, gdyby troszeczkę może miał więcej chęci i więcej energii.
Może chęci nie brakuje, ale
no tak,
samej fizyczności.
No masz rację. I Sebastian ma takie, widać, podania, których myślę 90% innych piłkarzy w naszej polskiej lidze nie ma. Tylko właśnie ta fizjonomia, ta trochę tak średnio jeszcze u niego to wygląda.
On widzi akcję dwa kroki do przodu, przewiduje, co może się zdarzyć później. Widać taką naprawdę ponadprzeciętną.
Zobaczymy, jak popracuje w okresie przygotowawczym, no bo jednak ta kontuzja, no to widać, że miał uraz.
Kiedy walka o mistrza będzie nabierała tempa, na pewno Mila może się przydać na wiosnę i w rozgrywce finałowej.
Przyda się ta jego inteligencja. Co do fizyczności, to jednak te okresy w Austrii Wiedeń i w Valerenze jednak odcisnęły na nim piętno, że dużo tam przede wszystkim nie grał. Ale miejmy nadzieję, że jednak...
No to było kilka lat temu, dobre kilka lat temu.
Ale te kilka lat temu to odgrywały ważną rolę, jeżeli chodzi o kwestie przygotowawcze, a teraz jest podatny na kontuzję, właśnie między innymi pośrednio, przez to niegranie za granicą.
Być może, to był taki wtedy dla niego optymalny wiek, 25-26 lat, organizm może po części odzwyczaił się. Ale z drugiej strony to też były i są kluby profesjonalne i miał treningi wyrównawcze, więc myślę, że może tego kontaktu meczowego z piłką było mniej, ale jeśli chodzi o obciążenia fizyczne, były one podobne.
Ale z drugiej strony, gdy zdobywał Mistrzostwo Polski ze Śląskiem Wrocław, no to gra prawie wszystko.
I to jest świeższa historia.
No
trochę świeższa historia, ale też wiadomo, Ekstraklasa to dużo mniejsza intensywność, przynajmniej w tym okresie, kiedy Śląsk zdobywał mistrzostwo.
Tutaj nie można dywagować, ale być zgodzi. Może w każdym z naszych tutaj podejść i zdań jest źdźbło prawdy.
Tak czy owak, życzmy Lechii, żeby cały czas utrzymywało się na tym pierwszym miejscu. Co innego dzieje się z Arką. 9. miejsce, ostatnio porażka 1-3 z Termaliką i Mortal Kombat w wykonaniu Mirosława Bożoka.
To wejście na Patryka Fryca bardzo niemiłe chyba dla tego zawodnika.
No nie ma co ukrywać.
Ale ponoć przeprosił telefonicznie Patryka Fryca, więc,
tak.
Więc wszystko jest w porządku.
To się potwierdziło, zarówno oficjalny portal Arki, jak i też Termalika rozpowszechniła te przeprosiny Bożoka.
A też chyba trener Michniewicz, który sam powiedział, czy napisał na Twitterze, że to jest zawodnik, z którym współpracował, no i wie, że to mogła być taka chwila zapomnienia i to
tak,
nie
to
jest...
Sami tak, emocje ponoszą, prawda?
No i to myślę, że tak było, no bo jednak Bożek nie jest znany z jakiejś takiej mega agresywnej gry.
Zwłaszcza, że jest kapitanem, więc musi trzymać nerwy na wodzy.
No ale z drugiej strony mecz meczem, czasami te emocje ponoszą, ale najważniejsze jest zachowanie po meczu i umiejętność powiedzenia przepraszam i przyznania się do błędu, co nie zdarza się każdemu piłkarzowi.
No tak, ale czy teraz właśnie wszyscy piłkarze Arki nie powinni przepraszać swoich kibiców, bo 7 meczów bez zwycięstwa w Ekstraklasie, no to już jest taka statystyka, która musi boleć fanatyków, a dodajmy jeszcze, że w tak zwanym międzyczasie była jeszcze porażka z Bytowią w ćwierćfinale Pucharu Polski.
No i muszą się zmotywować we wtorek, żeby pokazać, że nadal ich stać na tę ekstraklasę. Bo jednak porażka w pierwszym meczu 1-2. Co prawda bramka na wyjeździe, ale jak na poziom ekstraklasy to jest wyjątkowo słabo.
Ale w Bytowie to wszyscy z ekstraklasy odpadali i Zagłębie Lubin i Śląsk Wrocław, który dostał 3 bramki, nie strzelił żadnej, więc Bytowia ma szansę.
Czuje się dobrze w Pucharze
tak,
Polski.
Tak, w Pucharze Polski. Widzę niekoniecznie, ale w Pucharze Polski tak.
Wrócimy do pierwszej ligi sytuacji między innymi Bytowi w zapleczu ekstraklasy. Najbliższe mecze Arki i Lechii. Co sądzicie o nich?
No Lechia gra z outsiderem ekstraklasy. Górnik Łęczna to jest taki zespół, którego dużo osób w ogóle się dziwi, po co oni grają, tak? Dla kogo? Dlaczego? No i coś może w tym jest, chociaż ja zawsze mówię sobie, że żadnej drużynie nie można odbierać prawa do gry w ekstraklasie.
No oczywiście, jeśli jest
tak samo jak Termalika, prawda?
Uczciwe,
tylko co prawda Górnik ma jeden problem ze stadionem, tak, że musi grać w Lublinie, więc to też jest takie trochę dziwne.
Ja mam osobiście takie podejście, że chciałbym, żeby w ekstraklasie były drużyny, które są przedstawicielami największych miast, co wiąże się potem z frekwencją na trybunach i tak dalej, ale tak jak wspomniałeś, nie możemy odbierać praw gry w ekstraklasie, czy to Termalice, czy to Górnikowi Łęczna i innym mniejszym miejscowościom.
Ja się zastanawiam, czy czasem te duże kluby boją się grać z takimi mniejszymi, żeby potem nie było troszeczkę wstydu, na przykład jak Legia przegrywa z Termaliką, no to wiadomo, jakie są komentarze po takich meczach.
No są najpiękniejsze. W ogóle jak są hity typu Termalika, Górnik Łęczna, zespoły, które nie grają tak naprawdę futbolu, bo nie oszukujmy się, Termalika gra typowy antyfutbol, dużo jest w tym defensywy, brak tak naprawdę takich pięknych, składnych akcji. Górnik Łęczna, no to już od dłuższego czasu nas przyzwyczaił do walki o utrzymanie.
No tak, ale z drugiej strony Termalika stoi bardzo dobrze. Pamiętamy, że Chelsea zdobyła Ligę Mistrzów, grając totalny antyfutbol, jeszcze pewnie gorszy niż dzisiaj Termalika. Była mistrzem, tak? Wygrała ten puchar. No a Termalika? No czemu nie? Nie grają jakoś wybitnie źle i wybitnego antyfutbolu, moim zdaniem.
Może nie grają, ale atak mógłby być lepszy. Prawda jest taka, że taki Kędziora czy Gutkowski to nie jest Didier Drogba, który zapewnił Chelsea i Lidze Mistrzów.
Każdy klub ma swojego Drogbę, prawda? No i myślę, że Kędziora to jest taki niecieczański Drogba i na ich poziomie dosyć dobry napastnik.
No, ale Gutkowski też, zwłaszcza na początku sezonu, prezentował się całkiem nieźle.
Prezentował się całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o drugi zespół z Trójmiasta, Arka Gdynia, to podejmą na wyjeździe Wisłę Kraków. Kolejny przeciwnik, jeżeli chodzi o kwestie kibicowskie.
No tak, no, ale to już trochę tam podaś rozmyły te, troszeczkę te, można powiedzieć, tak. Zgody.
Szczerze powiedziawszy, patrząc na derby Trójmiasta, to według mnie to jest wciąż tykająca bomba, która ma jeszcze wybuchnąć i nigdy nic nie wiadomo, co się wydarzy, jeżeli chodzi o takie mecze. Ale to swoją drogą tam kibiców pozostawiamy gdzieś na boku.
No zobaczymy jak Wisła, bo 6-2 przegrali ostatnio w Szczecinie.
Tak, tam też nie za wesoło jest.
No tak, no zwłaszcza, że odszedł Dariusz Udowczyk, któremu ponoć Wisła nie płaciła przez 3 miesiące. No i teraz jest tam Radosław Sobolewski, tak, chyba z panem Kazimierzem Kmiecikiem.
Dokładnie.
No zobaczymy, jak
ciągnął
to tam
ten wózek
będzie. No i tam też chyba ostatnio Wisła zorganizowała taką akcję na Fans for Club, tak. Zbieranie pieniędzy dla klubu, bo szkoda, żeby taki klub upadł, prawda?
Tak, ale może krótkookresowe takie działanie przyniesie wymierne efekty w postaci i utrzymania, funkcjonowania klubu, ale długofalowo nie widzę takiej możliwości, żeby Wisła miała się utrzymywać wyłącznie
no tak,
zdatków
ale
kibicowskich.
Chyba
ale
50 tysięcy
inicjatywa
po kilku dniach było, więc jest chyba zapotrzebowanie na białą gwiazdę.
Oczywiście, oczywiście. A jeszcze zawsze podsumowując tą ekstraklasę, spojrzałbym na to w ten sposób, że gdyby liga się skończyła dzisiaj, to byśmy mieli liderów w dwóch grupach. W spadkowej i w mistrzowskiej. Lechia w mistrzowskiej, a Arka by przodowała w spadkowej.
Ale to i tak by za bardzo nie cieszyło, bo granie w grupie spadkowej to żaden zaszczyt. A swoją drogą, jeżeli chodzi o Wisłę, to gdyby nie ta przygoda z pewnym panem Jakubem Rysińskim, to Wisła nie miałaby tych problemów finansowych.
Szkoda.
No nie wiem, czy by nie miała. Już wcześniej też wyglądało tak już średnio, nawet już końcówka rządzenia Bogusława Cupiała. Też nie było tak kolorowo. Troszeczkę zakręcił kurek ten właściciel.
Możemy gdybać.
No i masz rację. Ale to, jak masz też rację, że Rysiński troszeczkę pogrążył Wisłę.
No dokładnie. Ale zostawmy te kwestie finansowe na boku. Skoncentrujmy się na tych kwestiach sportowych. Schodzimy z ekstraklasy do pierwszej ligi, a tam kolejny lider, bo Chojniczanka Chojnice prowadzi w pierwszej lidze.
Czyli można powiedzieć Pomorze Górą. I w ekstraklasie, i w pierwszej lidze, więc ta pomorska piłka stoi na wysokim poziomie ostatnio.
Tak. Myślę, że to jest jeden z najmocniejszych regionów w kraju, na pewno, jeśli chodzi o piłkę nożną.
No tak, 4 drużyny na szczeblu centralnym. Plus jeszcze gry Wejherowo, drugiej lidze jest.
Tak, druga liga. No i tak naprawdę trzecia liga to też już jest szczebel centralny, no ale już nie
No tak,
się
a tam mamy chyba Pogoń Lęborg, KS Przodkowo i KS Kwaszczyno, więc dużo tych pomorskich ekip gra wysoko i to jest, myślę, fajna rzecz dla naszego regionu.
No z trzeciej ligi też nie można pominąć Bałtyku Gdynia, który też walczy o prymo drugiej ligi.
Możliwe całkiem, że jeszcze ktoś nam umknął, ale no już tutaj nie jestem pewien co do tego.
Nie wchodźmy w szczegóły, ważne, że Choniczanka jest liderem. Bytowia, co prawda dziewiąta, ale jak już wspomniałeś Przemek, Bytowia się koncentruje przede wszystkim na półfinale Pucharu Polski.
No tak, już we wtorek historyczny mecz, no to nie ma co innego mówić. To jest historia dla bytowiaka, dla mieszkańca Bytowa, to jest historia, która się dzieje na jego oczach. No i to jest naprawdę szansa na coś, co może już się nigdy nie zdarzyć. Bo jednak półfinał Pucharu Polski, no to niewiele drużyn, zwłaszcza z tak małych miejscowości, miało okazję
grać. W dodatku
grać.
Mecz z Arką Gdynia, dodatkowy kontekst. Derby
no tak.
Kaszub.
No niestety nie dla kibiców bytowskich, bo Gdyńskie Centrum Sportu, można powiedzieć, zamknęło sektor gości do 15 grudnia. To jest związane z tym, co działo się podczas meczu derbowego Arka Lechia. No i troszeczkę szkoda, że to się dzieje szkodą właśnie kibiców Bytowi, którzy prawdopodobnie mieliby jeden z największych wyjazdów ostatnich lat, bo...
Tak
już,
blisko.
No tak blisko, no
SKM-ką,
ale...
wiadomo.
Nawet jak są mecze w Chojnicach, to tyle, mimo że to jest 60 km między Bytowem a Chojnicami, to tak aż dużo kibiców by nie jechało, a już wiem, że a najpierw Arka dała 150 biletów na ten mecz, potem i tak już odebrała, jak już wiemy, ale ponoć nasi zarządcy, jeśli chodzi o kibiców, domówili jeszcze 150, więc mogło być nawet 300 osób na sektorze gości, a jak to porównamy, jeśli chodzi o Bytów, to Bytów ma 17 tysięcy i te 300 osób to już jest coś, bo na przykład na ostatnim meczu ze Zniczem Pruszków to było 608 osób, więc można powiedzieć, że pół stadionu by pojechało do Gdyni.
Miejmy nadzieję, że GCS jednak trochę pójdzie na kompromis między właśnie kibicami Bytowi i jednak przynajmniej te 150-300 kibiców będzie mogło kibicować swojemu klubowi.
Ale szczerze, już chyba trochę za późno, bo już jest oficjalna decyzja PZPN-u, że
raczej
jest zamknięty. Ten mecz jest we wtorek, dzisiaj mamy czwartek, więc tu już raczej nie liczyłbym na to, aby taka szansa była.
Szkoda wielka.
Ale jeszcze o Choniczance, bo trochę tak pominęliśmy Choniczan, lidera pierwszej ligi. No tam też ciekawie. Odszedł trener Bartoszek.
Odszedł Krzywy.
No ale to już pół roku temu. Tak. No ale Krzywicki akurat w Choniczance to słabo grał i to nawet bardzo...
No tak, i można
się nie dziwię, że został wypożyczony do GKS Bełchatów. No tam też miał dobry początek, ale potem już troszeczkę gorzej, bo chyba GKS Bełchatów też ma jedno z ostatnich miejsc w tej
tak,
drugiej lidze.
Prawda. No ale nie o Krzywym dzisiaj.
No tak, to Choniczanka. No, tam jest Hermes, asystent trenera i Choniczanka nadal dobrze punktuje. No i prawdopodobnie, jeśli tam chyba zremisuje, chociaż w Olsztynie, no to zakończy ten rok jako lider pierwszej ligi. No kto by to się spodziewał tego jeszcze kilka miesięcy temu, zwłaszcza, że Choniczanka, jeśli się nie mylę, 13 miejsce miała w poprzednim sezonie, więc
tak,
to jest wielki progres.
Troszeczkę ponad strefą spadkową. Wyobrażacie sobie trzy drużyny z Pomorza? W Ekstraklasie to już byłoby kombo, chyba przesada.
Możliwe, ale kibicujmy temu.
Kibicujemy. Ale będzie ciekawie, bo Choniczanka to jest bardzo ciekawy twór, jeśli chodzi o finanse. Nie sztuczny twór, bo to jest, można powiedzieć, miejska drużyna, ale która utrzymuje się nie z jednego sponsora, jak Druteks Bytowia, gdzie wiadomo, jeśli nie będzie Druteksu, to nie będzie
albo
wysokiej ligi, ale w Chojnicach jest kilkadziesiąt sponsorów, między innymi zakłady
Mniejszych,
tak. Bodajże. I tam jest naprawdę kilkadziesiąt tych sponsorów i tam jest taka fajna sytuacja, że chociaż jeden się wycofa, to jeszcze jest powiedzmy tych kilkudziesięciu innych,
tak,
nie? Więc
nie
ma takiego kłopotu.
Ze skrajności skrajność jakby.
Tylko z drugiej strony, no to jednak jeśli by chcieli do Ekstraklasy, no tam trzeba pomyśleć, żeby więcej było tych sponsorów i jakiś jeden chociaż trochę większy.
No ale życzymy takiego problemu działaczom Choniczanki.
Powiem tak, na początku mówili nie myślimy. Coraz częściej się mówi o Ekstraklasie,
ale nadal
o awansie.
Jest chyba troszeczkę za wcześnie, mimo
tak,
wszystko.
No tak, chociaż z drugiej strony 35 punktów Choniczanka ma po 18 kolejkach. To jest bardzo, bardzo
to
dobry
jest
wynik.
Ponad 3 punkty. Prawie 2 punkty na mecz. No to jest super.
No i no zobaczymy jeszcze jak będzie w drugiej rundzie, prawda? Bo,
tak, dokładnie.
Bo jednak też na razie to jest jeszcze efekt Bartoszka, ja będę go tak nazwał, że Hermes po prostu niczego nie popsuł jako asystent, bo też nie miał zbytnio czego, tak? Jeśli dobrze drużyna funkcjonuje. Ale zobaczymy, jak on sobie poradzi jako pierwszy szkoleniowiec i o ile zostanie, bo to też jeszcze nie wiadomo, czy czasem Choniczanka kogoś nie zatrudni w przerwie zimowej.
Zobaczymy, jak to będzie jeszcze wyglądało w trakcie przerwy zimowej. Najważniejsze, żeby przeszli odpowiednio przygotowanie motoryczne w trakcie zimy, bo wiemy, pierwsza liga to jest ponad 2 miesiące przerwy i można wypaść niestety z tego dobrego rytmu.
Ale pierwsza liga to jest taka czasami rąbanka, można powiedzieć, bo tam jest futbol siłowy. Jednak Ekstraklasa to jest coś innego. Tam jest więcej miejsca dla zawodników. Tam jest taka piłka, o ile mogę tak powiedzieć, bardziej techniczna. Ale w pierwszej lidze to tam są bardzo często brzydkie mecze, chociaż też ciekawe, bo chyba 2 razy już w tym sezonie pierwszej ligi padał wynik 5-4. Między innymi Choniczanka tak w bodajże drugiej kolejce wygrało ze Stomilem Olsztyn właśnie.
A to ja słyszałem ostatnio meczu, w którym było 8-4.
No tak, tak. No, ale to już prawda Liga Mistrzów, więc... A to tylko pierwsza liga.
Tak.
Więc zobaczymy. No zobaczymy, jak będzie w tym rewanżu w Olsztynie, bo jak mówię, 5-4 było w Choniczach, także zobaczymy, ile tych bramek będzie w Olsztynie.
Zobaczymy. oby ci rzeźnicy za bardzo się nie pokaleczyli, tylko dali dobry efekt postaci.
Pozwolisz jeszcze jedno słówko o Chojniczance, bo tak mnie natchnęła ta Chojniczanka trochę. To też jest kolektyw, to jest drużyna. Tam nie ma indywidualności. Ja myślę, że wielu z nas, tutaj kibiców sportowych, nie potrafiłoby wymienić takiego zawodnika, który, o, ja wiem, że on jest z Chojniczanki, on tu jest najlepszy. Nie ma. Co prawda jest sam Łukasz Budziłek, jest z kilku innych zawodników.
I był krzywy.
Tak, bardziej znanych, bardziej medialnych, ale to jest przede wszystkim kolektyw, to jest przede wszystkim ekipa, drużyna, zespół.
I takie właśnie ekipa, tak.
Słowa trzeba używać, jeśli chodzi o Chojniczankę. Nie ma indywidualności, ale to jest fajna drużyna, fajnie budowana. Jak mówię, nie ma niby dużych pieniędzy jak w Bytowie, a widzimy, że ta Chojniczanka to już jest 11 punktów więcej nad Bytowią.
To pokazuje, że tak naprawdę kolektyw to jest klucz do wygrania pierwszej ligi. Przykład zeszły sezon Arka Gdynia. Jeżeli chodzi o kwestie piłki nożnej, to by było na tyle, a po przerwie wrócimy do pozostałych sportów.
Dialog sportowy.
Wracamy do Was, tym razem z siatkówką, a tu Lotos Trefl Gdańsk znowu przegrał w dość kompromitujący sposób z Cerradem Czarni Radą.
Tak jest, 3-1. No i Lotos zawodzi. Zawodzi mnie, zawodzi pewnie ciebie, zawodzi innych kibiców. Nie pomaga jakoś widać widocznie trener Andrea Anastazji, który bodajże złożył ofertę, tak? Jeśli chodzi o bycie selekcjonerem reprezentacji Polski, ale tutaj widzimy, że coś jest nie tak w Gdańsku.
W tej chwili to złożenie oferty bycia selekcjonerem reprezentacji brzmi naprawdę groteskowo, zwłaszcza, że co prawda w ataku Lotos radzi sobie całkiem nieźle. Mika nie schodzi poniżej pewnego poziomu, ale przyjęcie jest katastrofalne.
No tak, no ale Lotos chyba powinien lepiej punktować z niezłymi zawodnikami przecież, tak? Tam jest kilku takich indywidualności, które powinny bardziej pociągnąć ten zespół, a jak widzimy, że Lotos 9. miejsce w tabeli, niedawno jeszcze, nie wiem, czy to było rok temu, czy dwa lata temu, kiedy walczyło...
Rok temu.
No właśnie, kiedy był bardzo, bardzo wysoko, więc coś się popsuło.
No, walczyli o brązowy medal. Niestety, wciąż trzeba walczyć o tę stabilizację formy, zwłaszcza, że skład praktycznie się nie zmienił i wydaje mi się, że właśnie brak tych zmian powoduje, że tym zawodnikom aż tak się nie chce odbijać wysoko do przodu.
Ale teraz będzie jeszcze trudniejsze zadanie, bo Lotos gra ze Jastrzębskim Węglem, więc Jastrzębski Węgiel to też jest taka drużyna, która potrafi namieszać.
A tu kolektyw jest naprawdę mocny, zwłaszcza, że ten kolektyw dobrze prowadzi rozgrywający reprezentacji Niemiec Lukas Kampa.
Tak jest i Jastrzębski Węgiel będzie faworytem w tym spotkaniu, a Lotos będzie miał spore trudności, aby tam wygrać.
No dokładnie, mimo że nie mają takiego świetnego zawodnika, jak kiedyś był Michał Kubiak, ale jak już wspomniałem, Kampa i reszta tej ekipy z Jastrzębskiego Węgla potrafi sporo namieszać.
No to może przejdźmy do czegoś weselszego i Atomu Trefla, Sopot, który ostatnio na zwycięskiej ścieżce.
Dokładnie, 3-2, chociaż z tą zwycięską ścieżką to bym za bardzo nie przesadzał, zwłaszcza, że jeszcze wcześniej przegrali z Impelem Wrocław 1-3. Ale jak już wcześniej wspominaliśmy...
Ale przynajmniej na nią weszli.
Ale jak już wspominaliśmy we wcześniejszych odcinkach sportowego dialogu, jest to drużyna młoda. Spodziewajmy się takich właśnie spotkań, że jeden mecz, zwycięstwo przekonujące, potem porażka właśnie 1-3. Na razie jeszcze nie przegrały 0-3, ale wszystko jest możliwe. Na szczęście tutaj wygrana, chociaż ledwo. Ale się udało.
A to 6. miejsce po 6 kolejkach z 8 punktami? Wynik troszeczkę chyba poniżej oczekiwań.
Szczerze, ja się nie spodziewałem za dużo, zwłaszcza przy tej radykalnej zmianie, to jest i tak bardzo pozytywny wynik. Najważniejszy będzie mecz w najbliższy weekend. Tam będą podejmować Dąbrowę Górniczą.
Też może być trudno, prawda?
No może być trudny, zarówno ten Jastrzębski Węgiel dla Lotosu, jak i Dąbrowa Górnicza dla Atomu. Ale z perspektywy tabeli ten pojedynek Atomu wydaje się łatwiejszy.
No tak, ale może przejdźmy do piłki ręcznej, bo tam dopiero będą wyrównane spotkania, prawda?
Oj tak, Wybrzeże Gdańsk, Legionowo. Jak się patrzy na te tabele pomarańczowe i granatowe, no to Wybrzeże Gdańsk zaledwie punkt przewagi nad właśnie Legionowym. Walka po prostu o trzecie miejsce i o prym w playoffach.
No, warto walczyć, bo już drugie miejsce trochę odjechało, jeśli chodzi o zespół z Kwidzyna. I tam naprawdę są problemy, aby ich dogonić, więc tutaj trzeba mieć się na baczności i trochę oglądać się za siebie jednak, jeśli chodzi o Wybrzeże.
Trzeba zwrócić uwagę na to, że Wybrzeże jest Beniaminkiem i nie ma co się spodziewać zbyt ogromnych rezultatów, ale miejmy nadzieję, że to trzecie miejsce, które sobie wypracowali dziś, jednak utrzyma się, a może nawet pozwoli na częściowe podgonienie Kwidzyna.
No tak, ale też trochę to dziwi mnie ten system, jeśli chodzi o grupę granatową i pomarańczową. Dość ciekawe zjawisko, prawda?
No nietypowe. Ma to niby uatrakcyjnić ligę, ale nie wiem, czy to był bardziej kaprys Związku Piłki Ręcznej, czy sponsora w postaci PGNiG.
Się zastanawiam, bo uatrakcyjnić ligę powiedziałeś, ale są dwa zespoły. Jest Wisła Płock, jest Wiwe Kielce i się kończy, może powiedzieć, walka o mistrzostwo, więc uatrakcyjnienie może byłoby wtedy, kiedy jakiś zespół by się poważnie włączył w rywalizację z tymi ekipami.
Kiedyś takim zespołem było Zagłębie Lubin, ale teraz dół tabeli pomarańczowej. Nieciekawie to wygląda.
Ale wiesz, jaka jest tabela. No, Wiwe wiem. 12 meczów, 36 punktów, czyli wszystko wygrane. Identyczny bilans Wisły Płock. To chyba świadczy, że są dwie siły i potem daleko, daleko nic.
To chociaż tyle pozytywnego, że są dwie siły, a nie jedna, że...
No nie ma hegemona jednego.
No nie ma takiego hegemona, jak przez dłuższe czasy na przykład w piłkarskiej Bundeslidze był Bayern Monachium. A teraz co? Bayern męczy się z Red Bullem Lipsk, bo i Borussią Dortmund.
No Lipsk to jest osobna sprawa, prawda?
No to jest osobna sprawa, zwłaszcza ze względu na ich sponsora. Tyle jeżeli chodzi o piłkę ręczną, ze względu na to, że kobiety mają długą przerwę, jeżeli chodzi o klubową piłkę, zagrają dopiero w styczniu. Przejdźmy do koszykówki, a tam zespoły trójmiejskie znajdują się w środku tabeli.
No tak, to nie jest też jakaś taka bardzo ciekawa sytuacja. Ja po raz kolejny zawsze, kiedy omawiam koszykówkę, to tak z utęsknieniem wspominam, o kiedy to Asseco walczyło o mistrzostwo, kiedy czasy Prokomu. Czasy innych osób, prawda?
Przede wszystkim czasy Prokomu, Trefla Sobot, tak kiedy jest. Zanim to jeszcze było podzielone na dwa podmioty.
No to tam się działo, to była taka walka. O, to był prawdziwy hegemon, prawda? Wówczas.
No to był prawdziwy hegemon, później trochę usnęli i musieli niestety się podzielić, żeby no, sztucznie utworzyć tę konkurencję. Na początku się to udało, ale nagle włączyły się takie kluby jak Stelmet Zielona Góra, PGE Turów Zgorzelec, Rosa Radom.
Czyli to z dołu Polski bardziej.
No, jest bardziej polsko. I co ciekawe, do takiej rywalizacji o mistrzostwo włączyła się inna ekipa, polski Cukier Torun, zwany także Twardymi Piernikami. Bezsprzecznie jest aktualnie liderem, ale kto wie, może Turów Zgorzelec trochę namiesza. Miejmy nadzieję, że nie w ten weekend, bo Asseco właśnie będzie podejmowało Turów.
No i to będzie po raz kolejny, muszę powiedzieć to stwierdzenie, bardzo, bardzo trudne spotkanie. Cały czas się nie powtarzamy, ale widzimy, że ten terminarz wszystkich drużyn pomorskich, no to jest bardzo, bardzo trudny właśnie.
No jest stosunkowo trudny. Tref Sopot będzie podejmował Dąbrowę Górniczą, ale ty wyjazdów na Śląsk będą się kąpali w śląskim wunglu. A cóż, wyjazdy do Śląska zarówno siatkarzy, jak i koszykarzy. Miejmy nadzieję, że te akurat wyjazdy oraz w ogóle inne mecze trójmiejskich zespołów będą korzystne.
Oby, no tutaj zawsze trzeba liczyć, że w Pomorzu siła. Tak jak w piłce nożnej, tak żeby ta taka siła z piłki nożnej też przeszła na inne dyscypliny, bo by się przydało na przykład czy Asseco, czy Lotos Tref, mocne drużyny właśnie czy w koszykówce, czy w siatkówce, czy też silne Wybrzeże Gdańsk w piłce ręcznej. Chociaż to jeszcze wiadomo, poczekajmy, bo to Beniaminek.
No jeżeli chodzi o Wybrzeże Gdańsk w piłce ręcznej, to spokojnie, dokładnie, bo to trzeba co najmniej 2-3 lat na poziomie ekstraklasy, żeby coś się wykształciło. Lechia Gdańsk potrzebowała spokojnie z 10 lat, żeby wyrobić sobie taką pozycję, jaką ma.
Już pamiętam, że schodziła do klasy A bodajże. Musiała budować zespół od początku. Przez wszystkie szczeble przeszła.
No niestety, ale udało się wreszcie. Wracając do tematu koszykówki, no ostatnie mecze zarówno Asseco, jak i Trefla udane.
Tak jest, udane zwycięstwa, które napawają optymizmem, bo wcześniej to różnie bywało z tymi wygranymi.
Różnie to bywało z tymi wygranymi, ale miejmy nadzieję, że zarówno ten wyjazd Trefla do Śląska, jak i spotkanie Asseco nie będzie jakąś, nie wiadomo, jako trudną przeprawą.
Taką mamy nadzieję, że tym razem wszystkie zespoły będą miały szlak zwycięstwa. No i aby tak to wszystko się skończyło.
Oby tak to się skończyło. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wydanie Sportowego Dialogu. W studiu byli ze mną Błażej Łukaszewski i Przemysław Gawin. Ja, Jakub Górski, żegnam się z wami. Do usłyszenia.
Dialog sportowy.